halucynacjach. To była, on to nazwał pseudohalucynację. Odróżniał halucynacje autentyczne od pseudohalucynacji tym, że w autentycznych halucynacjach nie ma się odczucia, że się widzi coś nieprawdziwego. Natomiast pseudo jest człowiek przekonany w początku, że ta rzecz nie istnieje. I zajął się tymi pseudohalucynacjami, nawet podobno wywoływał je specjalnie u schizofreników w swoim szpitalu, wie pana, później je opisywał. I one były zgodne z tymi fenomenami, które ja widziałem. Bardzo, najbardziej zgodny opis właśnie u Kalińskiego trafił.
To nie jest pańskie źródło. Pan żadnych tych narkotyków nigdy nie używał.
Nie, ja się bałem tego panicznie, wie pan, to znaczy był taki moment w życiu, w którym zetknąwszy się z kolegą, który był jakby animatorem, może nie tyle narkotyków, co jednoczenia się z Bogiem, jakby on to ujął, albo z absolutem, wtedy był pod silnym wpływem buddyzmu Zen, to był początek lat 70. On jest w tej chwili Stanach Zjednoczonych, ten kolega, i to jest ten właśnie kolega, o którym myśmy tu kiedyś rozmawiali, który mnie ciągle wpił, że ja nie maluję dosyć
kolorów, tak? Aha. Jak on się nazywał?
Andrzej Lubanowicz.
Uważa pan, że to jest człowiek mający dosyć dużo malarstwa do powiedzenia?
On nie był za fajny jako malarz sam. Jego rzeczy były zdecydowanie w moim odczuciu raczej wymyślone niż zobaczone. Natomiast on był bardzo fajny jako animator. Nie mam wszelkich ruchów, z tym, że jego, te jego efekt, powiedzmy, tego jego animatorstwa, wie pan, jakoś widać do dnia dzisiejszego rozmaitych ludzi u mnie, między innymi tu na przykład książkę wydaną zresztą nielegalnie, Wajka, widzę, która jest w jakimś tam sposób wynikiem, wie pan, mimo wszystko działalności Urbanowicza. To jest książka, które rozdziały są oparte o karty Tarota i w którym już dużo jest...
Wajka malarza?
Tak.
Ja dzisiaj jego obrazy. Będę u niego oglądał i pański obraz. Prosiłem, żeby pozwolono mi zobaczyć. A na razie się dwa obrazy.
Tak, tam są dwa. Jeden taki jest, który był uważany, przynajmniej ja był uważany za jeden z tych lepszych, tylko jest ktoś poważnie uszkodzony, ja tam już obiecałem, że tam przyjdzie.
Ale to już jest nawias. Ja chciałbym wrócić do tego. Nie używał pan nigdy żadnych narkotyków? Mówi pan, że się pan tego piekielnie bał?
To znaczy, Andrzej w pewnym momencie, w którym LSD już w Polsce było, czy LSD było już w Polsce dostępne, i Andrzej to traktował niejako jak próbę męskości między, ja wiem, nastolatkami, że ja muszę wziąć, on łykał, Waniek łykał, a ja się panicznie bałem, tak, ja się panicznie bałem, mnie się wydawało, wiem, że wydawało mi się, że ja mam jednak bardzo dużą ilość, wie pan, ta puszka Pandory, która się znajduje z obszarem zepchnięć tych tak zwanych zepchnięć w rozumieniu Freuda, nie stłumień, tylko zepchnięć. Czyli to wszystko, o czym ja nie chciałem wiedzieć, albo chciałem od siebie odrzucić, znajduje się jakoś zawiązane bardzo stałym szpagatem i bardzo niedaleko. Natomiast Bóg, kolektywna nieświadomość, archetyp i to wszystko, do czego oni dążyli, co spodziewali się ujrzeć, dopiero znajduje się za tym, co było zresztą zgodne z wszystkimi lekturami na ten temat. Natomiast ja się tego worka dosyć bałem, z którego pająki nagle mi się rozpełzną, wie pan, zaraz po najsłabszej dawce. I cóż z tego, że...
Czyli obawiał się pan tak zwanego bad trip? Złej podróży? Czy też wpadnięcia w nauk?
Nie, w nauku ja się nie bałem w najmniejszym stopniu, natomiast bałem się, że będę koszmarów...
Złej podróży?
Tak, które mi się wydaje, że mam bardzo blisko, niejako za ścianą. A on z kolei, Urbanowicz, miał bardzo trudny dostęp do koszmaru, jakby w ogóle, albo w ogóle nie wiedział, na czym ta rzecz polega. Także on marzył o tym, żeby w jakiś sposób przebić skorupę, w której się znajduje, i tam z drugiej strony spodziewał się pęczy, wie pan, tunelów świateł i tym podobne kwestie, wie pan, które niektórzy podobno przeżywali. Być może, że i ja bym przeżył, ale nie miałem na to ochoty.
Pan kiedyś powiedział, że pewne obrazy z lat 75, coś takiego, w tych bardzo wyraźnych, pięknych barwach u pana są pewnego rodzaju manifestacją tego, że potrafi pan zrobić to samo albo i lepiej, nie biorąc żadnych narkotyków. Czy ja dobrze zrozumiałem?
Nie, to chyba nie tak ja to ujmowałem. Były to, wiem, on raczej wtedy ta tematyka wizji narkotycznej, która była wałkowana przez wielu ludzi, która w pewnych wykonaniach jakby wydawała mi się bardziej prawdopodobna. Taki opis był bodajże poety polskiego Sito, który wydawał mi się ujmujący rzecz tak, jak ja sobie nie wyobrażam. Był opis Huxleya jeszcze chyba, doświadczenia po Mescalinie, wie pan, jeszcze kilka innych opisów, które wydawały mi się opisami, które niejako czułem, że one się właśnie kawałek znajdują poza życiu, bo jakby już, wie pan, fragmentaryczne te doznania to miewałem, powiedzmy, w jakichś takich momentach życia bez konieczności brania narkotyku. I wydawało mi się, że kawałek dalej to będzie właśnie to, o co się rozchodzi. To widzenie, wie pan, przedmiotów księżyca czy gwiazd jako takie niezwykle materialne, zbliżone i tak dalej, światła jako lejącego się i tak dalej, to czułem, że jestem przekonany tym opisem. Natomiast wielu facetów dawało opisy, które sprawiały wrażenie jakby złego filmu.
Witam pana.
Jestem.
Dzień dobry. Jest 11:00. O której będziemy mogli.
Proszę, możecie panowie
zacząć,
bo
ja jestem.
Proszę pana, ja bym chciał jeszcze porozmawiać, dobrze? Aha. Jeśli wolno, bo to tak ważne. Czy możemy, pan jest w domu, czy możemy, powiedzmy, około 12:00, czy to nie będzie za późno? Jaka pora? Bo pan ma nagrania o której?
No 13:00.
No proszę pana, ale porozmawiajcie sobie teraz, a później ze mną, bo ja mam dzisiaj czas, no więc później sobie będzie pan ze mną już poprowadzi.
Tak, tylko że ja, wie pan, ja to mam tak załadowany dzień, co pół godziny. Co pół godziny spotkanie, co pół godziny jakąś sprawę do załatwienia. I boję się, że mi ucieknie to. Proszę pana, możemy za pół godziny wpaść do pana, dobra?
Ja zaraz, ja
mam... Numer 4785. W trakcie tej nieobecności zgłoszenia telefoniczne nagrywa magnetofon.
Proszę
powiedzieć, nie wiem, o co chodzi. Oraz podać moje nazwisko i numer telefonu, na którym mam się połączyć po powrocie. Proszę zacząć rozmowę o sygnału.
Bo ten facet nie wie, gdzie będę, nie wie, gdzie dzwonię.
Dzień dobry, mówi Maciej Grotuński.
Tak, Tomek, jest, chwileczkę. On zaraz podniesie w drugim pokoju.
Facet, który ma do mnie dzwonić, nie wie, że to jest pański telefon. Ja powiedziałem, proszę do mnie zadzwonić pod ten numer telefonu.
Dobra, to ja to w takim razie wyłączyłem, już teraz nie będzie działać.
Proszę pana, bardzo ciekawe, więc nadal o tym LSD i o tym pańskiej formie, o wyjaśnieniu pewnych kolorów, które pan używał, silnych takich właśnie.
Proszę pana, jak mówię, te kolory wynikały nie tyle z LSD, co z nacisków jakby ściśle plastycznych czy malarskich, które miał na mnie Andrzej Urbanowicz, z którym byłem w bardzo bliskiej przyjaźni, z którym korespondowałem niesłychanie często na tematy i artystyczne, i metafizyczne, jakiekolwiek inne. I którego zdanie brałem wielokrotnie pod uwagę, mimo wszystko, wie pan, czując, że on w sumie może akurat jest w posiadaniu, wie pan, tego, czego ja nie zauważam. No jeżeli mi ktoś nieustannie mówi, słuchaj, to ktoś świnisz, błotem namalowany i tak dalej,
to była przyczyna, tak.
No to czuję, może ja się mylę. Szczególnie, że błędy swoich obrazów widziałem w sposób wyraźny i widziałem wielokrotnie, że kolor jest zbrudzony, wie pan. To nie chodzi o to, że on nie jest jaskrawy, tylko że on jest w niektórych miejscach jakby zbrudzony. Problem, to jest problem, który ciężko wyjaśnić komuś, kto sam nie maluje, wie pan.
Nie, ale to są problemy techniczne, które wydaje mi się jeden z najważniejszych i chociaż nie jestem specjalistą, a chciałbym do tego kiedyś wrócić bardzo obszernie. Każdy fragment listu, który pan poświęca od czasu do czasu jakiemuś technicznemu problemowi zaprawiania dyski tej płyty, czy też dlaczego się, jak jest z kolorami, że wytrzymują pewne... Ja będę wycinał. Uważam, że to są najciekawsze fragmenty, które ludzie bardzo będą, które będą istotne w pańskiej osobowości i w tym, co pan o technicznej stronie, bo przecież pan technikę posiada w sposób niezwykle precyzyjny, dokładny, które będą kamieniami węgielnymi. Więc ja bym chciał do tego wrócić, ale teraz chciałbym się dowiedzieć i cała moja, ten nawias ogromny, który robimy, polega na tym, żeby znaleźć źródło. Bo tak, nie sen, ponieważ sny pan później nie realizuje, nie wizje te psychodeliczne, te, jak żeś pan, no, słowo nie uciekło.
Narkotyczne.
Nie, właśnie, nie narkotyki. Nie wojna, która przeszła właściwie obok pana, nie wspomnienia wojenne, nie te halucynacje, nie jest pan symbolistą, nic pan nie chce.
Zaraz, ale jeżeli idzie o jakieś określone, wie pan, elementy, powiedzmy.
Elementy to na pewno wszędzie.
Które się pojawiają, to ja tak każdy element, każdego obrazu mógłbym zacząć wyszukiwać. I daj mi pan powie, nie wojna, to trudno mi powiedzieć. W czasie wojny były na przykład takie zdarzenie, że raz pan, który zrobił jakieś wrażenie na mnie, chociaż ono dopiero ex post, nie wiem, się pojawiło, że były albo roznoszone znalazki przez psy, wie pan, bezpańskie, albo coś takiego. W każdym razie chyba Niemcy dostali polecenie wystrzelania, wie pan, wszystkich psów w mieście. I gdzieś wieczorem się zaczęło pukanie, wie pan. Tu nikt nie wiedział, do kogo strzelają, ani co się dzieje, tylko wie pan, bim, wie pan, bla, wie pan, po całym tym. No i to trwało dość długo, po czym na drugi dzień, wie pan, wszędzie krwawe plamy na śniegu, wie pan, pozostawiane, wie pan, bo tu pies zabity, tam no, gdzieś krwawy ślad, że coś uciekało, postrzelone i tak dalej. I to jakoś oddziałało na mnie, nie w tym znaczeniu, żebym w ogóle zrobił jakieś wrażenie, że do psów strzelano, czy coś... Jakby się przeniosły, wie pan, te sytuacje strzelania do ludzi na strzelanie do psów, trudno powiedzieć, no, ale ex post widzę, że ten moment jakby tkwi w mojej podświadomości, pozabijanych psów. Druga rzecz, to taka, powiedzmy, wszędzie pojawiające się jakby cieknące rozmaite rzeczy po ziemi, wie pan, i tak dalej. No, niedawno się zastanawiam, skąd się tam brała. To,
to czerwone tutaj, pod tymi szkieletami.
Tak? Dość groteskowo i dość obrzydliwa, wie pan, proweniencji, również wojennej, mianowicie cmentarz żołnierzy radzieckich po inwazji już i po przepędzeniu Niemców był zrobiony w parku, w Sanoku, na stoku, wie pan, góry i kilkadziesiąt zabitych na grobkach, które zaczęły się zsuwać w dół i tak dalej, później ekshumacja, przeniesiono i to normalny cmentarz, była obok pomnika wdzięczności zaraz za budynkiem kina, wie pan. No i tego po prostu z tych grobów zaczęło się sączyć, wie pan, zaczęła się sączyć jakaś taka...
To nie będzie.
Oj, dziękuję serdecznie.
Może być taka sama druga?
Może byśmy spróbowali tej drugiej obory.
Tej, co pan
tak.
Tego.
Dobrze.
Widzę, że moja opowieść doda panu apetytu.
Tak. Tak. Na herbatę.
Tak. Więc z tych głowok rozkładających zaczął się sączyć jakiś płyn o charakterze takim właśnie żółto-czerwono, wie pan, brudnym, śmierdzący potwornie. I on, ponieważ to było na wzgórzu, a to wzgórze z kolei na, jakby na szczycie innego wzgórza, jakby cały Sanok leży na wzgórzu i kino leży jakby na wierzchołku, bo dawny, obecnie zresztą tam jest też kino. Także ten, ta cała jakiś wyciek trupi, wie pan, spływał obok kina i toczył dalej się ulicą w dół, wie pan, a chyba no, na przestrzeni, ja wiem, na wieluset metrów. W śniegu, śnieg topniał zazwyczaj dookoła tego, nie wiem dlaczego, widać miało jakieś inną tam, poza tym posypywano to jeszcze od czasu do czasu jakimś białym proszkiem pewnie asenizacyjnym. Jakśmy stali w wogonku do kina, to trzeba było przez ten, wie pan, strumyczek przekraczać, a tu się stało tu, więc tak.
Ten śmierdzący cieczy,
tak? Tak, no i jakoś...
To który rok był?
No wie pan, 45, 44, nie mam pojęcia. Kino było od samego początku. Oczywiście, oglądałem pierwsze moje, w ogóle, i to mogło mieć związek, ale raczej może z moimi, z kolei, wie pan, literackimi skłonnościami, ale w każdym razie moje takie najdziwniejsze wrażenia filmowe były właśnie... Ja chodziłem cały czas w czasie okupacji do kina, co było źle widziane, ale jakoś na seanse polskie, tak. Oraz od czasu do czasu, ale już wtedy już jako sam się prześliwiałem, na seansze Nurfil Deutsche, gdzie były sami żołnierze siedzieli.
Tak.
I wtedy mój język, znajomość języka niemieckiego była niesłychanie powierzchowna. W związku z tym zrozumienie jakiegoś filmu, który był bez napisów, bo dla Polaków były z napisami filmy, już było prawie żadne. Więc później, po nadejściu Rosjan, zaczęły wjeżdżać amerykańskie filmy z napisami rosyjskimi. Serenada Słonecznej Doliny, wie pan, jakiś tam Huragan, jakieś inne, wie pan, filmy, które ja zaliczałem. Z czym operator jeszcze beztrosko, tam były jeszcze czasem filmy jakieś przedwojenne, które gdzieś się znalazły, amerykańskie. Wreszcie jakaś, wie pan, jakaś...
Ja o 12 tu będę, okej?
Doskonale.
Może parę minut po. Ja po prostu polecę do kina tutaj jednego biletu kupić na dietę.
Dobrze, a ja po prostu odmówię wszystkie moje inne spotkania, w związku z tym
będę mógł wrócić. Bo ja o 13 muszę być w radiu, ale gdzieś tak 15-20 minut będziemy mieli.
Dobrze.
Okay.
Nawet jeżeli pan będzie wcześniej, to też, dlatego, bo ja odmówię moje późne spotkania, w związku z tym będę wolny i jestem zupełnie do pańskiej dyspozycji. Czy ja mogę przerwać panu? Ja sobie zadzwonię w takim razie do tego banka, że ja nie pójdę do niego.
O ile pan banka zostanie?
Albo jego żonę. Bo ja raczej żona jego, ja z nim nie byłem umówiony.
Żona jest w tej szpitalu zatem.
23. Bo ja się nie wyrobię. Szkoda, że tego obrazu pańskiego nie zobaczę. Dzień dobry pani, czy ja mogę rozmawiać z panią Waniek? Dzień dobry pani, moje nazwisko Dmuchowski. Była pani łaskawa pozwolić przez Elżbietę, bym zobaczył obraz pana... Proszę? Tak, ja niestety jestem tak strasznie zaganiany, że się po prostu nie mogę zmieścić w czasie. W tej chwili właśnie... Tak, proszę pani, właśnie, jeśli to by można było przenieść na jutro, czy to jest możliwe? Pani wyjeżdża? Aha, jutro rano, tak? Bardzo dobrze, ja tylko muszę być u konserwatora od godziny 10, ale jeżeli to mogło być przed 10, to byłbym szczęśliwy szalenie. Bardzo się cieszę, proszę pani, czy około 9 to może być? Tak? Proszę? Nie, no już nie będę przesadzał. Będę o 9:30, dobrze? Dobrze. Niestety nie mam w Polsce samochodu i jestem skazany na... Proszę? Wie pani, ja bym się bał w Polsce jeździć. Jak daje pani słowo honoru, że ja bym się bał, tak jak jeżdżę normalnie we Francji samochodem, tak tu bym się bał. Ja bym chyba na drugi dzień już był ciężko poszkodzonym facetem. No bo tutaj ludzie strasznie ostro jeżdżą i bez nieprzestrzegam przepisów, ja do tego nie jestem przyzwyczajony. Nie, tu ludzie mają już po prostu wyrobione refleksje i uważają na rzeczy, na które ja bym nie uważał i bardzo prędko się to źle skończyło dla mnie. Dobrze, więc proszę pani, jutro o godzinie 9:15 pozwolę sobie złożyć wizytę. Dziękuję serdecznie, do widzenia pani. To znakomicie. W takim razie...
Ja już nie mam w ogóle miejsca, żeby...
O, jest.
Ale to jest nie? Sama, bez domieszki jakiejkolwiek i...
Tak, to jest bez domieszki.
Oj, namioteńka.
Dziękuję serdecznie.
Ona rzeczywiście pachnie tak tą...
Porzeczką, czy czymś takim tak. Właśnie
i tam coś takie są, jakieś listeczki, coś powiedziałabym, jak laurowe listeczki, takie zielonkawe.
Tak. Czego to jest mieszanina? A ty jest... Pani spróbowała to?
Tak, już
to bardzo smaczne jest. Ja uważam, że to jest bardzo smaczne.
Moje pranie,
bo ja szczęście tam... skończyłem.
Może radio panu pożyczyć, jakbyś tam, żeby ułożyć tak.
Wiem, to ja się pogubię, jeżeli ja tego nie mam. To już jest w takim razie dobrze. Teraz muszę jeszcze tylko jeden telefon oddać, że w takim razie przekładam również inną rzecz. I wtedy jestem już zupełnie wolny. Dzień dobry, kochanie. Słuchaj, serce moje, ktoś dzwonił do mnie rano? To dobrze. Powiedz mi, my jesteśmy umówieni na sprawie tych pieniędzy, tak? Ja ci powiem, ja jestem z panem B i chciałbym jak najdłużej tu siedzieć. W związku z tym, i możemy się umówić, ale ja chciałbym się o 4:00 umówić. Czy to nie jest za późno? Czy powiedzmy o 3:30?
Dzwoniłem do niej, uprzedziłem, że się z nią nie zobaczę jutro o 9.15 rano. Ona jest rano, tak. Więc pozostaje tylko spotkanie nasze, które chciałbym przechodzić na za 15, na powiedzmy za 24, w pół do czwartej najpóźniej, najwcześniej, wiesz? Czy to jest możliwe dla was? Kochanie, to może zadzwoń do tutaj pod ten numer, jak będziesz gotowa, żebym ja już ci nie przeszkadzał niepotrzebnie, dobrze? Dobrze, dobrze. No jak zwykle. 47. Dobrze. 47 05 87. I w ogóle gdyby cała sprawa mogła być na przykład przełożona na jutro gdzieś na godzinę trzecią, no to już byłoby najlepiej wtedy. To już byłoby najlepiej, bo bym miał w takim razie dzisiaj cały dzień wolny. No to doskonale. Dobrze, to już nawet nie dzwonimy do siebie, tak? Tylko przekładamy to. Ja notuję w moim notesie godzina 15. No to w takim razie jutro umówimy, bo ja jestem w zasadzie rano zajęty i później jestem od 17 u tego Silczaka, tak? To jestem wolny. Dobrze. Dobra. Pa, kochanie. Pa. Dzisiaj wieczorem się widzimy w domu. Dobrze. Więc te rekwizyty niektóre już nie mówię o malarstwie, nie mówię o tematach, ale rekwizyty niektóre pochodzą z konkretnych źródeł, tak, które pan doskonale potrafi określić.
I to niejako, wie pan, zacząłem je określać ex post, znaczy zacząłem się zastanawiać, tak, bo one, skąd to się wzięło i później nagle sobie przypomniałem, że przecież to jest to, wie pan, bo sam się zastanawiałem, aha, skąd.
Ale to miało taką konsystencję na przykład pajęczynowatą, bo pan często to robi.
Nie, tej pajęczynowaty nie miał, tylko mój wstręt chyba, wie pan, bardzo silny wstręt, właściwie lęk w stosunku do pająków. Wie pan, wiąże się z tą, z taką substancją, wie pan, pajęczyny i tego wszystkiego. Znaczy ja tu chyba nie maluję tego dlatego, żebym to lubił, co maluję, tylko dlatego się tego boję, wie pan.
Czy większość rzeczy, tych rekwizytów strasznych,
nie, to nie jest to
polega
tak
na lęku tych właśnie?
Nie zawsze, wie pan, ja mówię w tym wypadku. Tak. Czym innym jest sprawa tej jakiegoś soku trupiego wyciekającego, czym innym, wie pan, jest sprawa, powiedzmy, plam krwi, które sądzę, że się właśnie stamtąd wzięły.
Z tych psów, tak, zabity.
Czym innym wreszcie jest lęk przed pająkami. Ja mówię, jest to zbitka, jest to worek, to puszka Pandory, prawda, którą mamy na obszarze zepchnięć, tych freudowskich zepchnięć.
A elementy kostne? Ja mogę zbiorę.
Słucham. Dzień dobry. Nie, Tomka nie ma, już wyszedł. Był przed chwilą i będzie gdzieś po 12, zaraz po 12 bezpośrednio. Dobrze, przekażę. Widzenia. Muszę pisać nazwisko, bo zaraz zapomnę. To będzie jakaś Berling. Rzeszowa 11.20, zadzwonię.
Więc tak, mówi pan o tych elementach kostnych.
Więc wie pan, tu jeżeli idzie o elementy kostne, to naprawdę trudno byłoby mi powiedzieć. Może zainteresowanie w ogóle, wie pan, rozpadem, jakby u mnie, w moim odczuciu, wie pan, między rozpadem, a mówię nie w rozumowaniu, tylko w odczuciu, między rozpadem a wzrostem, wie pan, czy rozwijaniem się, rozkwitem, nie ma aż takiej znowu różnicy, jest to jakby podwójne widzenie tego samego, przy czym jakieś niesłychanie rozrośnięte zielsko, powiedzmy, na cmentarzu, czy coś takiego, jest jakby inną formą, wie pan, rozpadu, jakby innym tam desygnatem, wie pan, tego samego, co się tam dokonuje, jedno się przewienia w coś innego. I to jakoś odbieram, tylko że to w słowach brzmi idiotycznie. Natomiast w snach także mi się pojawiało, wie pan, jakieś właśnie cmentarze niesłychanie zarośnięte bujną roślinnością, jakimiś przetwornymi egzotycznymi kwiatami, wie pan, i tak dalej, wśród których się brnie, są gdzieś głęboko stare nagrobki, jakaś grząska ziemia, wie pan, i tym podobne hece. No to też miałem snach, to były zresztą niemiłe sny, sny, których jakoś zdecydowanie nie lubiałem. W każdym razie, jak mówię, bujna roślinność, może w tym jest jeszcze jakieś takie, wie pan, obrzydzenie, które też... No, to bym zaczął się doszukiwać już na zasadzie, wie pan, analizy, motyle w dzieciństwie, jakieś łapane, które gdzieś tam zdechły.
Tak. Czy coś takiego. No, każdy z nas miał takie rzeczy w życiu, niekoniecznie mu się to później pojawia, więc stale w tym poszukiwaniu pańskiego malarstwa nie udało mi się natrafić na jakąś odpowiedź i stale wydaje mi się, że psychoanalitycy będą chyba najlepiej się w tym czuli, bo będą pana odkrywali poza tym, co pan potrafi powiedzieć o samym sobie. Bo to, co pan mówi, jest skojarzeniem, które każdy mógłby mieć, ta rzeczka z płynącej cieczy, czy ten stąd do pająków, to nic nie wyjaśnia, to niczego zupełnie nie wyjaśnia.
Ale nie mam słowa, po prostu uzyskanie w jakiejkolwiek dziedzinie wyjaśnienia ostatecznego jest po prostu niemożliwe, jest to oglądanie własnego ucha bez użycia lustra, wie pan.
Nie, naturalnie, ale istnieje jakiś jednak klucz do zrozumienia czegoś. Pan nie jest symbolistą. Symbolistów można było zrozumieć. Jest pewien klucz. Oczywiście, że się nie wytłumaczy Marczewskiego, tylko tym, że był Polakiem, że żył
w okresie... Ale symboliści posługiwali się, pozwolona, określonym językiem. Przy czym określamy symbolizm jako... Bo ja... powiedzmy, i tak nie tylko ja, ale powiedzmy Iwanie, i ci wszyscy, którzy w jakimś tam stopniu byli zapłodnieni przez Andrzeja Urbanowicza, który nawet sobie zapewne dzisiaj nie zdaje sprawy, że wywarł ten wpływ, prawda, na całą dość dużą grupę ludzi, posługują się także jakby pewnymi symbolami, jeśli nawet nie posługują się nimi, to używają ich na zasadzie znaczących mrugań okiem, że wiemy, o co się rozchodzi, prawda? Jeżeli używamy liczby 22, wiemy, że o co się rozchodzi, że malujemy jakiś określony, wie pan, znak i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie znaczy to nic bezpośrednio w związku z obrazem, chociaż powiedzmy ta książka, która tu Wańka leży, jest jakby ściśle związana z tym zestawem symboli, tak z alchemii, jak
stanowi. Dziady Berliński.
Tak. To jest, właśnie czytałem ją, wracam kilkakrotnie do tego i zwracam uwagę, że on się posługuje w sposób jakby dużo bardziej intensywny tą całą symboliką, niż posługuje się. Ja oczywiście aluzję bardzo często robię w obrazach.
Te wszystkie pańskie na przykład znaki, jakieś tam właśnie litery, które nie istnieją w żadnym alfabecie, są tego rodzaju przymrużeniem oka i...
Nie, to bym nie powiedział. Jeżeli już istnieje jakaś konkretna litera, to ona stanowi, powiedzmy, aluzję, czyli konkretna litera. Powiedzmy, jest wiadomo, że w symbolice że litera M na przykład będzie się wiązać ze śmiercią, że będzie się wiązać z Saturnem przez swój związek z 13 literą alfabetu mem, alfabetu, prawda, hebrajskiego, prawda, i z 13 kartą, wie pan, i z całym...
No tak, ale
jeżeli ja w jakimś określonym miejscu obok wejścia napiszę słowo E, napiszę literę M, to wiem, że pewna ilość ludzi odczyta to jako wejście do grobu, wie pan, albo coś takiego.
Aha. No ale co znaczy na przykład napis Mozart albo Nevermore?
Nie,
albo...
Mozart dość konkretnie na tym obrazie oznacza, wie pan, pewną dystynkcję ruchu, którą wydawało mi się, że w tej postaci występuje. Wydawało mi się, że ta dystynkcja ruchu połączona z dość dehumanizacyjną, wie pan,
rolą
maski gazowej, wie pan, trochę podobno do tego, do, chciałem to nazwać, wie pan, małpa nadworna Mozarta, zdaje się, jakoś tak chciałem sobie nawet tytuł napisać, coś takiego, czy prywatny pawian małego Mozarta, coś miałem, coś takiego w tym stylu, wie pan, wiem, że napisałem Mozart, bo ono sobie tak idzie właśnie, wie pan, z taką
wdzięcznym ruchem, tak, wdzięczną gracją. A te na przykład litery takie z dziwnego alfabetu nieistniejącego nad
nie, to
głową,
nic nie znaczy,
nad
to znaczy, to twarz, która ma charakterystyczny, powiedzmy, jak mi się wydawało, wie pan, religijny zapatrzenie, na które litery mogą znaczyć wszystko, wie pan, Pismo Boga, czy cokolwiek innego, jeżeli się to zaczniemy w tych słowach, czy jakieś coś, co ta twarz niejako widzi, co w jakiś sposób określa ją i ten cały pejzaż, ale nie określa w sposób dosłowny, bo ja sam nie wiem, o co to
mhm. I te litery po prostu zrobił pan na zasadzie ładnych form.
Tak, jakieś
no to one są bardzo piękne.
Tajemnicze pismo, które tak istnieje, wie pan, no, w więcej.
Proszę pana, a to mnie, no, w takim razie jedynym wytłumaczeniem pańskiej wizji jest po prostu to, że pan zaczyna, bierze ołówek i zaczyna pan sobie szkicować i to samo wychodzi, tak? No bo pan nie widział przed chwilą tego, pan nie miał jakiejś wizji, zamknął pan oczy i chce pan natychmiast...
Nie, po prostu przychodzi pomysł, czy jak kto woli wizja, czy jeszcze inaczej, bo pomysł to mogłoby zakładać racjonalne, wie pan, komponowanie szczegółów, natomiast przychodzi pomysł, przychodzi wizja, którą się chce zrealizować. Tyle, że w trakcie realizacji wizja okazuje się być nie dość kompletną i trzeba ją jednak ex post niejako uzupełniać już na obrazie, niejednokrotnie wymyślając rzeczy, niekoniecznie wymyślając w sensie, albo prawie nigdy nie wymyślając w sensie jakimś takim dyskursywnym, wie pan, jakiegoś takiego logicznego tak przesłania, tylko raczej co by tu wyglądało fajnie, nawet w kolorze, wie pan, tak żeby nie psuło nastroju, a równocześnie uzupełniało niejako obraz.
Czyli problem czysto malarski, tak, kompozycyjny, kolorystyczny, strukturalny, a nie tematyczny.
Nastrojowy także. Mnie tak chodzi o nastrój, to znaczy jak już mówiłem, chyba pan się o to pytał, zresztą nie wiem, bo mówię dawno
tyle osób
tego wywiadu.
Tak.
Udzielać i zawsze jest ten sam ciąg myślenia, więc nie wiem, czy panu mówiłem, ktoś to się dopytywał, czy koniecznie, dlaczego zwłoki akurat nie przez tą świątynię się znajdują.
A nie kwiatek, ja pytałem, dlaczego nie kwiatek? O kwiatek by panu w ogóle w pańskiej przyjęciu
nie
pasował.
Kwiatek by mi pasował, powiedziałem tak, kwiaty, a zwłoki to nie jest dla mnie aż taka cholerna różnica. Natomiast wie pan, jeżeli by tu się znajdował, powiedzmy, dystrybutor i produkcja lodów włoskich, Cassate, wie pan, ze sprzedawcą, to raczej by mi psuła nastrój, prawda? No więc...
A mówi pan, że jest pomysł. To, czy to jest tak, jak na przykład pisarz zaczyna pisać coś, ma kilka, jakąś taką ogólną koncepcję tego, co, że to będzie miłość jakichś tam twoich ludzi, jakiejś tam nieco sytuacji, potem bierze pióro i nagle buduje mu się coś niezmiernie skomplikowanego, coś, co mu zupełnie przekracza jego pomysł początkowy i zupełnie nie ma, no oczywiście nie ma czasami nic wspólnego z początkiem, ale buduje się w trakcie. Bo pan mówi, jest pewien pomysł i potem go trochę zmienia. Czy ten pomysł jest wizualnie już zapisany w detalach, czy to jest po prostu...
Że ona czasem nie rozbudowuje się, czasem się rozbudowuje, czasami robi się całkowicie inny obraz. No powiedzmy, to wszystko, które zostało namalowane, prawie nie uległo zmianie od momentu szkicu. Oczywiście był może prostszy troszeczkę, tu się trochę rozbudowało jakby w kierunku, powiedzmy, jakichś takich pseudoliści, żyłek, czy czegoś takiego na to, co można zapalić światło, żeby może będzie wyraźniej, wie pan, widoczny. Ale zasada jest właściwie taka sama, jaka była od samego początku, prawda?
Nawiasem mówiąc, widzę, że kontynuuje pan
tak
z tą kobietą opartą na jedną ręką.
I w jakimś tam sensie, wie pan, jeszcze są jakby następne, które będę realizował tak lub inaczej, lub ich w ogóle nie zrealizuję, bo to jest coś, czego ja się nie mogę nigdy sam przed sobą nawet zobowiązać, że czasem się zniechęcę.
Bo jeszcze, widzi pan, ani alkohol, bo pan przecież nie jest, pije pan piwo, ale nigdy się pan nie upija, nie zauważyłem, że
takim kolejnym zalany. Nie, alkohol wręcz mi przeszkadza, wie pan.
Nie bierze pan narkotyków, nie ma pan snów erotycznych z małymi wyjątkami.
No ale snów erotycznych nie mam, natomiast inne mam, no a obrazów erotycznych również.
Ale nie maluje pan tych snów.
Nie, bezpośrednio, wie pan, raczej działam, to znaczy to nie jest zresztą i mój wynalazek, działam na zasadzie takiego rozluźnienia, jak sądzę, następuje we śnie. Tak. To znaczy nie usiłuję racjonalnie uzasadnić, dlaczego moja wyobraźnia podąża tym tropem, a nie innym. I tak. Chyba we śnie również nie ma racjonalnego uzasadnienia, tylko następują jakieś zawiązania, wie pan, skojarzeń na zasadzie bądź to wizualnej, bądź to jakichś gotowych już szlaków, powiedzmy, które istnieją w obwodach mózgu danego człowieka, że rzeczy się łączą raczej według tych obwodów, a nie według innych obwodów. Tak. I tylko tyle mogę powiedzieć. No więc...
Nie pije pan alkoholu. Jest pan człowiekiem w rozmowie umiarkowanym. Nie jest pan newrotykiem. I nadal źródło, bo te wszystkie rekwizyty, które pan mi podał z wojny, czasów wojennych, to są tylko rekwizyty. Ale źródło tematyki, źródło tego malarstwa, oprócz techniki pańskiej, tego, czego się pan nauczył, talentu, który pan ma, źródło tego malarstwa jest nadal i pozostanie dla wszystkich tajemnicą. Bo pan sam nie może mnie nawet zbliżyć do tego, żeby mi wyjaśnić dlaczego.
Ja sądzę, że nikt z nas nie zna, wie pan, wielu źródeł, tak samo jak trudno powiedzieć, dlaczego człowiek mówi, że lubi, powiedzmy, brunetki, prawda? Następnie żeni się z blondynką, czy przeciwnie, prawda? I dlaczego akurat nie ta osoba mu odpowiada, chociaż tak jakby analizować jego osobiste upodobania, to by się okazało, że właściwie nie jest ideałem. No więc dlaczego nigdy?
No wie pan, ja panu powiem, że kobiety na przykład mogą różne interesować, mimo tego, że się ma jakiś dominujący typ obfitych kształcach z dużymi, ładnymi piersiami, blondynki, szerokich biodra, wąskiej talii, powiedzmy, człowiek z przyjemnością spędza noc z drobną, szczupłą
wieżą. Ale...
A u pana pewien typ malarstwa dominuje cały czas w sposób bardzo konsekwentny. To nie jest to, że jest jedna dominanta, wokół której krążą kolory, formy, barwy, tematy najróżniejsze. Jest jedna prawie jednolitość tajemniczości, grozy, śmierci, symboliki tego nie powiem oczywiście, ale rozpaczy. Jest pewien...
No, proszę pana, śmierć nie mogę się od tego, prawda, wykręcić. Interesuje mnie, ale nie sądzę, że tylko mnie, no chyba nas wszystkich.
Mnie zupełnie śmierć nie interesuje. Mnie interesuje życie, mnie interesuje to, że mi życie ucieka. Martwi mnie,
ale
to, że
na telefele, no to zaraz, no to powiedział pan właśnie o śmierci, gdy pan mówił o uciekaniu życia. Życie jest jakąś tam właśnie formą, prawda, umierania, tylko że na raty. To samo, wie pan, dotyczyłoby tajemnicy. Ja mam jakby większy pociąg, w przeciwieństwie do, jak sądzę, tego, co pan w tej chwili ze mną wyprawia. Znaczy większy pociąg do, jeżeli rzeczy, do rzeczy zakrytych, niż do rzeczy wyjaśnionych do końca. Wyjaśnienie rzeczy do końca to jest coś tak jak dziecko, które bierze, wie pan, budzik i zaczyna rozbierać, wie pan, na końcu jest, uznaje mu się, że wyjaśniło, ale właściwie nie ma nic, wie pan, ani nie dzwoni, ani nie tyka, ani już nic się z nim nie dzieje. I sądzę, że z wszystkim jest tak, póki uda się jak najdłużej zachować tajemnicę, wszystko jest fajne, ja nie zachowuję jej jakby celowo, jeżeli chodzi o moją osobę, natomiast w obrazach jest pewna premedytacja działania, na pewno. Mianowicie unikanie definicji, wie pan, ostatecznej. Natomiast z całą pewnością nie odpowiadają mi rzeczy, które jasno i niedwuznacznie można byłoby określić jako, jak pan mówi, ten obraz zakneblowany oznacza to, a tam...
On nic nie oznacza, ja tego nigdy nie powiedziałem. Tylko powiedziałem, że ten obraz stanie się symbolem, kartką okładkową dla organizacji typu Amnesty International. Nie twierdzę wcale, że jest to symbol człowieka zakneblowanego, niewolnego. Twierdzę tylko, że ludzie w poszukiwaniu, tak jak tego siłacza bez głowy i tłumu, chcieli nagle do pewnej sytuacji politycznej dostosować ten obraz, zapytali, czy pan pozwoli użyć go jako okładkę jakiegoś tam, powiedzmy, ulotki, czy pisma, czy nie wiem czego. Tak samo jestem przekonany, że ten obraz stanie się symbolem czegoś tam. Ja wcale niczego sam nie twierdzę i nie cierpię, tak samo jak i pan, określania w pańskim malarstwie, że to znaczy to, a to wypływa z tamtego. To nie o to zupełnie. Nigdy bym nawet na to nie chciał, ani nie potrafił się zdobyć. Jeżeli wypytuję Pana w ten sposób, to dlatego, że generacje ludzi, którzy będą o Panu pisali, będą chcieli z każdego słowa coś wyciągnąć, czegoś się więcej jeszcze dowiedzieć. Jeżeli mówię o tajemniczości, nie określając jej z bliżej i wiedząc, że Pan jej bliżej nie określi, to jednak ona istnieje. Chciałbym mniej więcej naprowadzić tych ludzi, którzy tego będą słuchali, na poszukiwanie, w jakim kierunku znajdą odpowiedź na pasję, jaką Pan ma dla tajemniczości, dla grozy. Dlaczego tak śmierć Pana obchodzi w Malasy, podczas gdy w rozmowie nigdy o niej nie rozmawiamy, no, nigdy Pan do niej nie wraca.
Wie Pan, nie powiem, że nie wraca, po prostu... Ona jakby dominuje w całym moim myśleniu, zresztą wystarczy zajrzeć przez okno, no w jakimś tam sensie, zresztą chyba mówiłem, no gdzież my żyjemy, przecież zjadamy trupy, prawda, przerabiamy trupy, samochody napędzamy sokiem trupim, o ile wierzyć w to, co mnie uczono w szkole, że ropa powstała w wyniku rozkładu organicznego. Jakież jest wyjście poza tym, mam nieustanną śmierć i odradzanie się? Jak Gombrowicz gdzieś napisał, tyle tych ptaków i zwierząt pada w lesie, że ziemia powinna być zasłana kośćmi. Gdzie się to wszystko podziewa? No się jakoś przetwarza i to rozsorguje się niesłychanie szybko, ale tu, tym niemniej ta cała warstwa, która nas dotyczy, łącznie z tymi meblami i tak dalej, to wszystko jest przetwarzanie trupów nieskończone wręcz. Wie pan.
Ja wprawdzie nie prowadziłem z panem wielu rozmów i nie mieliśmy na pewno okazji ku temu, ale ten temat po raz pierwszy się pojawił w naszej rozmowie. Pan nigdy o śmierci nie mówił. Człowiek, który ma obsesję śmierci, daleko wcześniej ma okazję już o tym mówić.
Wie pan, ale ja nie jestem, jak pan się już zapewne przekonał, mistrzem słowa i w związku z tym raczej staram się operować tym zakresem umiejętności, który jakby mi jest bliższy, prawda? No więc wydaje mi się, że lepiej maluję niż mówię. Jeśli bym lepiej mówił niż malował, to najprawdopodobniej...
Nie chodzi o to, czy pan mówi, tylko nie chodzi o to, czy pan dobrze mówi, czy pan mówi źle. Chodzi o to, że w ogóle pan o tym nie mówi. Ja zauważyłem na przykład, że o dwóch rzeczach pan miał ochotę ze mną porozmawiać, ja ten temat, powiedzmy, odłożyłem, bo wydaje mi się, to jest temat już chyba do napisania przez pana, czy artykułu, czy jakiejś wypowiedzi. Po co w ogóle malować? Po co w ogóle kłaść farbę na jakąś płaszczyznę i co to w ogóle w sobie ma znaczyć? To jest temat ogólny filozofii sztuki, który ja ominęłem. Wiem, że Pan ma ochotę o tym mówić. Na pewno Pan kiedyś na ten temat powie coś. Ale nigdy nie zauważyłem, że Pan miał ochotę mówić o śmierci. Nigdy nie zauważyłem, żeby koniecznie czuł Pan potrzebę, żebyśmy podeszli do tego tematu, żeby Pana to ciśnie.
No zaraz, czy dlatego, że właśnie mówienie, malowanie jest także mówieniem, nie? No więc jak mi się wydaje, tutaj już wystarczający sposób dałem radę znudzić miłych odbiorców,
klientów,
że jeszcze miał dodawać wie pan gazu przy okazji normalnej rozmowy towarzyskiej. Mm-hmm. Jeżeli idzie o rozmowę towarzyską, jeśli idzie o mówienie tego, co on najchętniej mówił, to zazwyczaj wie pan, by się okazało, że nie wiąże się to ani ze śmiercią, ani z tym, co robię. Pewnie byśmy o płytach gramofonowych nieustannie mówili. Czy o czymś właśnie, co mnie w danym momencie pasjonuje, ja jeszcze tego nie mam. W momencie, jak się czymś zainteresuje, a chcę to sobie kupić czy coś, to ja potrafię zamęczyć powiedzmy całe otoczenie, ględzeniem ciągle na tym temacie. Słucham. Dzień dobry. Tak, proszę zaczekać chwileczkę. Do pana.
Słucham, tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Nie ma pani, tak? Proszę pana, ja w każdym razie jutro jeszcze jestem i bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy się zobaczyli i o tych sprawach porozmawiali. Zwłaszcza, że w Krakowie, pan w Krakowie dużo rzeczy zdaje się załatwiał, prawda? W Krakowie jest taki facet, który do tego albumu mojego chciałby tam napisać teksty, on tam siedzi, on się gotów jest tym wszystkim zajmować. Więc byłoby tych pańskiego człowieka i mojego człowieka można byłoby jakoś skontaktować, żeby oni to razem robili. Jeden i drugi mając jakieś tam interesy w tym, jeden i drugi mając już rozpracowane pewne schematy.
Proszę pana, więc cóż, bardzo bym prosił w takim razie o telefon do mnie, jak tylko będzie pan tego człowieka miał. Może ja zostanę nawet dłużej, bo jednak chciałbym do Krakowa polecieć. I w związku z tym przedłużyłbym mój pobyt tutaj o jakieś 3-4 dni, no to wtedy by to ułatwiało sprawę. Jeśli nie, bardzo proszę dzisiaj łaskawie, nawet późno w nocy może pan zadzwonić, powiedzmy o 11, pół do 12 jeszcze jestem na nogach. Gdyby nie, to pod numer Ani 24-29-29. Ja tam będę już od 10, bo tam mam spotkanie. I gdyby pan mógł mi jakąś wiadomość dać tam, czy ten człowiek jest, i jakbyśmy się na jutro umówili, czy też na pojutrze rano. Dobrze? No to świetnie. W każdym razie bardzo liczę na to, że pan do Paryża przyjedzie i że proszę pana, nawiążemy kontakt i połączy pan przyjemne z pożytecznym. Paryż jest uroczym miastem i z przyjemnością będę pańskim ciceronem. Dobrze. No tak, wie pan, przyjazd do Polski jest naprawdę ogromną dla mnie wielką eskapadą. Natomiast wsiąść w samochód, pojechanie do Hamburga, to jest bardzo prosta rzecz i na chociażby zwykły weekend z przyjemnością to zrobię. Dobrze, więc czekam na telefon dzisiaj wieczorem, a albo jutro wcześniutko rano, najlepiej dziś wieczorem po 10. Dziękuję, do widzenia pan. Tak, więc mówiliśmy o tej obsesji śmierci, tak? I o tym, że w rozmowie zupełnie u pana się to nie pojawia, podczas gdy tak obficie objawia się w pańskim malarstwie.
No chyba, wie pan, jest to rzecz z zakresu, no mimo wszystko, no lęków czy obsesji. Mhm. A sposobu przełożenia tego na słowa inaczej niż w literaturze. No a ja literaturą tam się właściwie prawie nigdy nie zajmowałem. Przez jakiś krótki bardzo okres mojego życia próbowałem pisać. I zostały jakieś bzdury z tego, wie pan, opowiem.
Są, tak?
Tak, z tym, że wie pan, nie są to rzeczy, które w ogóle warte są.
Ale nie wyrzucił pan ich? Są.
Nie, się nie wyrzuciłem.
I nie wyrzuci pan,
trudno powiedzieć, wie pan, wyrzucę czy nie wyrzucę, bo no, nie warto wszystkiego naprawdę chować.
Tak, to prawda. I jeżeli, no tak, rzeczywiście. Udzieliłem ponad.